Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Tak, właśnie tak, dzieci należały do niego. One były elementem jego majątku, więc ona, gdyby zabrała ze sobą dzieci, to stójkowy na najbliższym rogu by ją zatrzymał, zabrał do więzienia, a dzieci by wróciły z powrotem do męża.
Jestem w klasie maturalnej. Pierwsza decyzja tak naprawdę była dosyć spontaniczna. Kiedy usłyszałam, że mogę wyjechać, od razu się zgodziłam, kiedy była taka możliwość. I właśnie to był wyjazd do Niemiec. I tam byłam na logistyce. Następny był do Austrii. Tam już pracowałam w hotelu. Wspominam bardzo dobrze. Też się dużo nauczałam niemieckiego przez to, bo ja praktycznie w ogóle po niemiecku nie rozmawiałam, a przez ten wyjazd bardzo dużo też rozumiem.
My się cieszymy na współpracę z galerią na mansardzie, ponieważ w Gorzowie jest mało takich miejsc, gdzie możemy prezentować pracę dzieci i młodzieży, więc to jest miejsce takie bardzo fajne. Cieszymy się zawsze na propozycje ze strony biblioteki.
Spotykamy się 8 marca, zatem nie może w dzisiejszej audycji zabraknąć tematu dedykowanego kobietom. Powiemy również o wystawie w galerii na mansardzie i o uczniach zielonogórskiego ekonomika korzystających z zagranicznych praktyk. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, jak Polki walczyły i czy w ogóle walczyły o swoje prawa i czy musiały o nie walczyć i czy w ogóle zdajemy sobie z tego sprawę, jakie to było ważne. Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni Anita Kucharska-Dziedzic.
To było aż 100 lat temu, więc my sobie już nie zdajemy sprawy, że zyskanie przez Polki praw czynnych i biernych wyborczych było czymś naprawdę wyjątkowym i poprzedzonym kilkudziesięcioma latami ciężkiej pracy środowisk emancypacyjnych, kobiet, literaturoznawczyń i literatek, artystek, kobiet, które się kształciły na tak zwanym zachodzie Europy, bo w Polsce nie mogły, ale wracały na tereny zaborowe i nadal działały na rzecz siebie i na rzecz kobiet innych, żeby mogły dokonać takiego awansu społecznego. To była naprawdę ciężka praca i można powiedzieć wprost, że to była walka i kobiety się włączały też bardzo aktywnie w działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i były naprawdę partnerkami mężczyzn w tej kwestii. Może dlatego ci mężczyźni, którzy przejmowali władzę w 18 roku i tworzyli struktury państwa i myśleli o tym, jak to państwo polskie ma wyglądać, uznali kobiety za swoje partnerki i uznali, że nie może być tak, żeby nadal decydowali o kobietach, o Polkach w państwie, które już jest państwem, powinno być wszystkich obywateli. I to było coś wówczas naprawdę wyjątkowego i my możemy mówić, że te kobiety stały z tymi parasolkami pod willą Piłsudskiego i robiły hałas, i przypominając mu o tych obietnicach, ale możemy o tym nie mówić w takiej formie anegdotycznej, ale raczej przypominać, że dla Polaków, którzy odzyskali niepodległość, stworzenie państwa, które będzie gwarantowało prawa wszystkim obywatelom i obywatelkom, było czymś, co wiązało się z ich marzeniami i z ich wizją państwa dla wszystkich obywateli. To jest także pewien sposób myślenia, pewna filozofia o tym, jakie ma być nasze idealne państwo, która się tliła w emocjach, w sercach, w umysłach Polaków przez te ponad 100 lat, bo wszyscy pamiętali o wyjątkowości na skalę światową, nie tylko europejską, Konstytucji 3 maja, która też w zakresie emancypacji poszczególnych grup obywateli była czymś wyjątkowym na skalę światową. I to, że czymś takim wyjątkowym na skalę światową ma być Polska po odzyskaniu niepodległości, też głęboko w sercach Polaków było i też było w ich umysłach, że ta Polska musi być naprawdę wyjątkowa, bo skoro odzyskujemy niepodległość, to pokażmy, że ta niepodległość jest dla nas czymś, co jest nasze, bardzo polskie, bardzo dla nas ważne i to musi być niepodległość wszystkich.
To stanie z parasolkami pod willą Piłsudskiego opłaciło się, nie było daremne, dlatego że 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski, tymczasowy naczelnik państwa polskiego, podpisał dekret określający, że wyborcą do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawa wyborcze. To był bardzo ważny dekret. Niemniej, o ile kobiety otrzymały prawa wyborcze, to jednak relacje głównie kobiet z mężczyznami w związkach małżeńskich, że mężatki były trochę w gorszej sytuacji, gdyż mimo tych posiadania tych praw nie do końca jeszcze mogły same o sobie decydować.
No, to jest tak, bo Polki dopiero po II wojnie światowej zyskały prawo do posiadania odrębnego majątku w małżeństwie, swojego własnego. I to było szalenie istotne. Natomiast jeszcze od tego 21 roku Polki już nie miały tego obowiązku posłuszeństwa wobec własnego męża, więc to, co się zaczęło dziać w 1918 roku w zakresie zmian prawnych, to ciągle funkcjonowało przez całe dwudziestolecie międzywojenne. I wtedy rzeczywiście, jeżeli chodzi o te kwestie emancypacyjne kobiet, myśmy byli w tej czołówce światowej. To było naprawdę wyjątkowe, bo jak powiedziałam, od 1921 roku Polki nie mają obowiązku posłuszeństwa wobec męża i mogą rozporządzać własnym majątkiem. I od tego na przykład 1932 roku miały prawa reprodukcyjne, które wówczas też kobiety w zakresie tych praw reprodukcyjnych na skalę światową Polki były w absolutnej czołówce. My w tej chwili mamy backlash, mamy gorszą sytuację, jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne, niż było w 1932 roku. I pamiętajmy o tym, bo tworzyły się wówczas prawne zręby, podstawy polskiej państwowości, więc pracowano nie tylko nad prawem karnym i cywilnym, ale także nad kodeksami rodzinnymi. I Polki zyskiwały prawo do dysponowania własną osobą, tak? Czyli jeżeli nie wiodło im się w małżeństwie, jeżeli trafił im się nie taki egzemplarz męski, o jakim sobie mogły marzyć i źle im było w tym małżeństwie, to zyskały prawo do rozwodu, co było też wówczas naprawdę osiągnięciem prawnym.
Dlatego, że wcześniej kobieta taka, która chciała się rozwieść, stawała przed, powiedzmy, taką radą rodziny, która decydowała o tym, czy się rodzina zgadza, czy nie, na taki krok. I też często spod prawa cywilnego takie sprawy przechodziły do prawa kościelnego.
Tak, i jeżeli sobie pamiętamy o literaturze, która wówczas powstawała, także o publicystyce, to poza tą publicystyką typowo kobiecą, która dzisiaj jest słabo znana i tylko w środowiskach kobiecych ciągle publikujemy i przypominamy wyjątkowe kobiety z tamtego okresu, które pisały na ten temat, to mamy chociażby to, co nam zostało i jakby znane jest wszystkim dzisiaj czytającym literaturę, czyli publicystykę Boja Żeleńskiego. I Tadeusz Boj Żeleński pisywał zarówno o prawach reprodukcyjnych, jak o czymś tak oczywistym dzisiaj jak karmienie dziecka piersią, co wówczas było obyczajowo absolutnie niedopuszczalne i powodowało publiczne zgorszenie, kiedy kobiety mówiły, że karmią swoje dzieci. Jak już w ogóle chciały to dziecko nakarmić w parku, no to już była wzywana policja, bo gorszyły świat. Ale także mówimy o tych kwestiach dotyczących możliwości wychowywania dzieci. Do tego, czy te dzieci są własnością ojca, męża, czy ma prawo do wychowywania i opieki nad dzieckiem, także matka. Boj Żeleński o tym pisał i pisał także, robił ogromną kampanię dotyczącą właśnie samostanowienia ludzi, jeżeli chodzi o kwestie małżeństwa i rozwiązania tego małżeństwa. To były ogromne kampanie jego jako publicysty, jego jako pisarza, jego jako działacza społecznego i był takim naprawdę przyjacielem kobiet, ale też kwestia tego, jakie kobiety były wokół Boja Żeleńskiego, tak samo jakie kobiety były wokół Piłsudskiego. On z kobietami, Piłsudski przeszedł szlak bojowy i one razem z nim pracowały w czymś, co my dzisiaj nazwiemy pewnie taką działalnością quasi-terrorystyczną, czyli tym, w jaki sposób człowiek w niepodległym państwie prowadził wojnę z okupantem, z zaborcą, do jakich metod musiał się posuwać i w tej drodze działalności bojowej, później w czasie zesłania, te kobiety Piłsudskiemu towarzyszyły, były jego partnerkami, więc to było coś, co naprawdę zaplusowało i pokazało te kobiety, jako, jeżeli one są zdolne do tego, żeby walczyć za ojczyznę, to one są także zdolne do tego, żeby decydować o sobie, o swoim majątku, o swoim wykształceniu. o swoim awansie społecznym, o swojej pracy i o dzieciach, które rodzą. To było coś szalenie istotnego, bo jeżeli już mówimy o literaturze, to popatrzmy, dzisiaj pewne lektury są nam wycofywane z listy lektur, bo jakby nie rozumiemy kontekstu, jak to było możliwe. Moje pokolenie czytało Martę Orzeszkowej. Moje dziecko już tej Marty nie czyta, bo nie rozumie, jak to jest, że ta kobieta chodzi, szuka pracy i nie może tej pracy dostać, bo jest kobietą. I jak to jest, że ta kobieta z pracy własnych rąk, którą ewentualnie podejmuje, nie jest w stanie utrzymać siebie i dziecka. I dzisiejsza młodzież, jakby czytała Martę, to myśli, no ale jakim cudem ta kobieta może zostać albo utrzymanką, prostytutką, albo żoną, a w innych okolicznościach ona nie jest w stanie się sama utrzymać. To jest dzisiaj niezrozumiałe absolutnie. Ale tak to wówczas wyglądało. Dzisiaj już nie ma na liście lektur Nory Ibsena, znanej także pod innym tytułem Dom lalki, bo dzisiaj nikt już nie zrozumie, jak to jest, że ta kobieta, która odchodzi, opuszcza złego męża, męża, który jest marnym człowiekiem i ona mu zostawia dzieci. Jak to jest możliwe, że ona zostawia dzieci takiemu komuś, że ona nie zabiera dzieci ze sobą? No i dzisiaj trzeba byłoby tym wszystkim dzieciakom w szkole, czy tej młodzieży na studiach tłumaczyć, no tak, właśnie tak, dzieci nie należały do niej, należały do niego. One były elementem jego majątku, więc ona, gdyby zabrała ze sobą dzieci, to stójkowy na najbliższym rogu by ją zatrzymał, zabrał do więzienia, a dzieci by wróciły z powrotem do męża. Kobiety nie miały do tego prawa. I dzisiaj takie historie, na przykład jak tragedia osobista jednej z najbardziej znanych Polek w historii świata, czyli Heleny Modrzejewskiej, aktorki, kiedy ona miała dwójkę dzieci w związku pozamałżeńskim z dyrektorem teatru i swoim partnerem życiowym i kiedy ona od niego odchodziła, to te dzieci zostały przy nim, mimo że był fatalnym ojcem, bo była dwójka dzieci i to młodsze dziecko umarło, bo było nie na tyle zaopiekowane, źle leczone, że dziewczynka po prostu umarła i Helena Modrzejewska nie mogła mu tych dzieci w żaden sposób odebrać. One należały do niego, mimo że były to dzieci ze związku pozamałżeńskiego. I dopiero, kiedy Helena wyszła bogato za mąż, to jej mąż wykupił syna z rąk jej byłego partnera, zapłacił mu olbrzymie pieniądze, żeby on się zrzekł opieki nad dzieckiem, żeby Helena mogła swojego własnego syna wychowywać. A on, syn, później z nią wyjechał. Zrobili oboje karierę w Ameryce, bo Helena została jedną z najbardziej znanych aktorek, jedną z dwóch kluczowych aktorek przełomu XIX i XX wieku. Wszyscy wiedzą, kim jest Helena Modrzejewska i tak samo wszyscy wiedzą, kim jest jej syn, bo on był jednym z najważniejszych budowniczych mostów amerykańskich. I naprawdę o jego mostach, które do dzisiaj przetrwały, są w Ameryce, uczą się studenci architektury, studenci budownictwa w Stanach Zjednoczonych. Więc to są historie, które są jakby nam nieznane, bo wszyscy już wiedzą, że kształcić się nie mogła Maria Skłodowska.
Musiała kształcić się nie mogła w Zaborze.
W Polsce, tak, nie mogła się kształcić w Zaborze, ale także jakby nikt specjalnie nie wie, że Maria, która już jako noblistka, już jako uznana naukowczyni, już jako kobieta instytucja chciała wrócić do Polski, chciała kształcić studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim, już w niepodległej Polsce, to jej na to nie pozwolono, bo nie godziło się, żeby kobieta i ateistka uczyła studentów, więc gorszyła. I człowiek, który jej na to nie pozwolił, profesor Witkowski, ma dzisiaj wielkie kolegium Witkowskiego obok kolegium Nowum ku pamięci, a był to ktoś, kto nie pozwolił, żeby studenci mieli kontakt z kimś takim niegodnym tego kontaktu, jak Maria Curie. Dzisiaj na szczęście Maria Curie została upamiętniona także na Jagiellonce w sposób godny tego, kim ona rzeczywiście była. To są historie kobiet, które mimo swojego wyjątkowego talentu, wyjątkowych życiowych osiągnięć, ze względu na to, jakiej były płci, miały w życiu naprawdę bardzo ciężko. I wiele rzeczy im się w życiu nie udawało tylko dlatego, że były kobietami. Musiały dokonywać bohaterskich właściwie czynów, żeby mogły żyć w sposób, który dzisiaj dla dzisiejszych kobiet jest jakby absolutnie oczywisty. Dlatego dobrze jest, że do kwestii kulturowych, do literatury wkraczają tematy, które uświadamiają kobietom i czytelniczkom, że to, co wywalczyły nasze prababki, to, co wywalczyły nasze babki w zakresie tego, jak my dzisiaj możemy żyć, że to nie jest już nam dane na stałe, że może nastąpić coś, co się nazywa brzydko po angielsku backlash, czyli powrót do czasów sprzed zyskania przez kobiety określonych praw. I to się dzieje, bo jeżeli chodzi o wiele kwestii, to jak się porozglądamy po świecie, to jest gorzej niż było kiedyś. Mają w tej chwili problemy Iranki, mają Afganki, a widzimy, że to były kraje, które kiedyś, jeżeli chodzi o prawa kobiet, o prawa człowieka, były na zupełnie innym poziomie niż dzisiaj, że tam nastąpił ten backlash. I tak się może, i tak się dzieje też w zakresie różnych praw w Polsce. Mimo, że kobiety mają czynne i bierne prawo wyborcze, to jeszcze nie załatwiło nam wszystkiego innego, jeżeli chodzi o rzeczywiste efekty równości.
Chciałabym, żebyśmy jeszcze wróciły do literackich postaci, które często, jeśli bohaterkami były kobiety i robiły coś wyjątkowego, kłócącego się z dobrym obyczajem społecznym, to traktowane ogólnie były jako niezrównoważone. Wiele jest takich postaci literackich.
Wariatka na strychu. To jest taki symbol kobiety wariatki na strychu, która jeżeli chciała być kobietą wolną i decydującą o sobie, to była absolutnie uznawana za kogoś, kto jest w jakiś sposób zaburzony, to jest niemożliwe. Wszyscy pamiętamy książkę Dziwne losy Jane Eyre i pamiętamy dziewczynę, która zakochuje się w swoim pryncypale, jest opiekunką, niańką, nauczycielką jego dzieci. I kiedy oni się zakochują w sobie, nie mogą się, jak się okazuje, związać ze sobą, bo jest jakaś żona, która jest zamknięta jako wariatka na strychu. I podobno, bo wszystko jest oczywiście w wielkiej tajemnicy, podobno było tak, że ona była rzeczywiście jakąś wariatką, więc oni ją zamknęli na strychu, żeby nie robiła krzywdy nikomu w rodzinie, żeby ją ukryć przed światem. Potem mamy całą książkę napisaną o tym, że ta kobieta robi hałas, krzyczy, w końcu podpala ten strych i wszyscy myślą, Boże mój, wariatka. Ale jeżeli postawimy się w sytuacji kogoś, kto jest zamknięty na małej przestrzeni, nie ma kontaktu ze światem, podawane mu są tylko posiłki, no to sytuacja, w której krzyczy, woła pomocy, wali w drzwi, a w końcu podpala swoje więzienie, żeby się wydostać, nie jest zachowaniem nieracjonalnym, a wręcz przeciwnie, jak najbardziej racjonalnym, ona się usiłuje wydostać. Ale jeżeli już mówimy o tych książkach, które są kluczowe dla literatury światowej, to popatrzmy też na naszą literaturę, bo jeżeli popatrzymy na te kobiety, które miały jakieś ambicje emancypacyjne i chciały żyć na swój sposób, one ponoszą karę. Karę od społeczeństwa i karę od pisarza, który je w ten sposób obsmarował. Bo jeżeli popatrzymy na kluczową dla polskiej świadomości książkę, mówię tutaj o panu Tadeuszu, to mamy Zosię i mamy Telimenę. Więc Zosia, która jest absolutnie pokornym cielęciem, które kurki pasie, jest pozytywną bohaterką, a jest to dziewczyna, która musi wyjść za mąż za Tadeusza, żeby majątek się soplicą ostał, który przejęli dzięki temu, że poszli na współpracę z zaborcą rosyjskim. I to bardzo brzydka rodzina, prawda? Więc Zosia nie ma nic do powiedzenia i musi wyjść za mąż za potomka sopliców, żeby majątek się ostał w razie, gdyby Napoleon postanowił zwracać majątki tym, którzy z Rosjanami walczyli. Więc sytuacja zupełnie zaskakująca z dzisiejszego punktu widzenia. Biedna dziewczyna, ale ona jest pozytywną bohaterką. Natomiast ta Telimena, która manipuluje mężczyznami, wyciąga od nich pieniądze, sama sobie świetnie radzi, mimo że nie jest mężatką, no to z czym ma do czynienia? My jej bardzo nie lubimy. Bardzo nie lubimy tego, że ona tych mężczyzn uwodzi. A jaką ma inną możliwość utrzymania się? I jeszcze są takie sugestie, że ona się źle prowadzi, bo jest utrzymanką. No ale okej, co innego mogłaby robić? Albo wyjść za mąż, albo być utrzymanką. Więc ta kobieta, która jest samodzielna i sobie świetnie radzi, manipuluje całym otoczeniem, to jest zła kobieta. I podobnie mamy w przypadku innych bohaterek XIX-wiecznej literatury. Mamy Izabelę Łęcką. Dlaczego nie lubimy Izabeli Łęckiej? Bo nie pokochała Wokulskiego. I teraz jej cała wina polega na tym, że ona nie pokochała Wokulskiego, a powinna go była pokochać. I teraz, drogie panie, wyobraźmy sobie sytuację dzisiejszą, że przychodzi dziewczyna do ojca i mówi, wiesz tato, narobiłeś długów, a ja tu mam pana, który, jak ja za niego wyjdę, to on spłaci twoje długi. wiesz, tata, fajna sytuacja. No to sobie wyobraźmy, czy dzisiaj pchanie przez ojca córki do małżeństwa z człowiekiem tylko dlatego, że on spłaci długi rodziców, jakbyśmy to dzisiaj nazwali? I sytuacja, w której kobieta, jeżeli kogoś nie pokochała, a pokochała kogoś innego i chciała żyć na swój sposób, jest sytuacją, która pokazuje tę kobietę w złym świetle i mówi, to zła kobieta jest, bo ona się nie zakochała w takim Wokulskim, to dzisiaj dziewczyny nie rozumieją, dlaczego my tak naprawdę nie rozumiemy tej Izabeli Łęckiej. Ona zrobiła to, co my, no. Patrzyła z obrzydzeniem na ręce Wokulskiego i to jest dla nas w pełni zrozumiałe. A dla Prusa nie było. To były ciężko ręce zmarznięte na Syberii, więc dlaczego ona się brzydziła tych rąk? Powinna się cieszyć, że on ją chce dotknąć. I to są sytuacje, które dzisiaj, jak czytamy te książki, to współczesne dziewczyny nie rozumieją, dlaczego ona właściwie jest taką negatywną bohaterką. Ona miała do tego prawo, żeby się nie zakochać w konkretnym mężczyźnie. Ale te, które właśnie szły własną ścieżką, były tymi negatywnymi bohaterkami. Mamy jeszcze przecież... Dzisiaj już też chyba nie ma w lekturach i nikt już nie czyta Popiołów Żeromskiego. Tam mamy Helenę de Witt, która zdradziła swojego męża z Rafałem Olbromskim. I za karę ona fatalnie kończy, ponieważ pada ofiarą zbiorowego gwałtu przez zbójców i żeby się wyrwać z rąk gwałcicieli, ona skacze w przepaść i popełnia samobójstwo. To by jej się nigdy nie zdarzyło, gdyby ona... de Witta nie zdradziła i nie wyruszyła w podróż z Olbromskim. Oczywiście nie muszę mówić, że Olbromskiemu nic się nie... został tylko pobity. To ona ginie uprzednio zhańbiona. Powiem o innej bohaterce Sienkiewicza. Zobaczmy na tą inną bohaterkę trylogii sienkiewiczowskiej, Helenę. Co robi Helena, kiedy się zakochuje w Skrzetuskim? I kiedy rumieńce jej wychodzą na twarz? I kiedy przeżywa te swoje emocje też na tym poziomie erotycznym w tańcu? Ona odwraca ikonkę, żeby Matka Boska nie patrzyła na nią, kiedy ona jest cała zarumieniona i w tych emocjach wobec Skrzetuskiego. Czyli ona będzie ukrywać te emocje aż do momentu, kiedy mężczyzna ją wybierze. I teraz jak patrzymy na te wszystkie kobiety, patrzymy na Baśkę, na Oleńkę, na Helenkę, to co są kobiety, które były nagrodą dla polskiego patrioty. Bo tam wszędzie mamy trójkąt. Mamy Bohuna, mamy Tuchajbejowicza i mamy księcia Bogusława. I każda z nich dokonuje właściwego wyboru. Ona wybiera tego patriotę, tego bojownika o wolność i niepodległość ojczyzny. One zakochują się dobrze. Anka się zakochała źle, no to źle skończyła. Te kobiety zakochują się dobrze, one są nagrodą dla tych mężczyzn i ten trójkąt zawsze w ten sposób wygląda. Mamy dobrego Polaka i złego Polaka albo wroga Polski i kobiety dokonują właściwego wyboru.
Może jeszcze powiedzmy o Zofii Naukowskiej, która bardzo ciekawą pisarką była.
To była właściwie kobieta instytucja w polskiej literaturze, a przy okazji kobieta, która w życiu zachowywała się w sposób absolutnie niekonwencjonalny dla ówczesnych konwencji. I to była kobieta, która była kobietą instytucją także w ruchu emancypacyjnym. I jeżeli my dzisiaj mówimy, jest to słynne hasło, do którego nawiązujemy, że chcemy całego życia, to jest właśnie Naukowska, to jest Zofia Naukowska, która chciała całego życia, chciała mieć pełnię praw cywilnych, pełnię praw obywatelskich i także pełną, absolutną równość wobec mężczyzny w zakresie obyczajowym. I kiedy Naukowska przychodziła na przykład na spotkania kobiece i mówiła, drogie panie, ale my mamy prawo do wyboru mężczyzny i ten mężczyzna, tak samo jak my jemu, on ma nam też dawać przyjemność w zakresie erotycznym, to nawet kobiety wówczas mocno wyemancypowane łapały się za głowę, co ta Naukowska opowiada, o jakiej erotyce, o jakiej przyjemności, o jakim prawie do przyjemności. To się jakby słabiej przebijało, natomiast Naukowska tak to w życiu realizowała. To jest coś bardzo dzisiaj śmiesznego. Dla nas to są dzisiaj oczywiste rzeczy, natomiast te 100 lat temu, 100 kilkanaście lat temu, kiedy Naukowska o tym otwarcie mówiła, to było wówczas nie do przyjęcia ani przez mężczyzn, ani przez kobiety.
No tylko ją zamknąć na strychu.
Tak, tylko ją zamknąć na strychu. Natomiast ona właśnie żyła tak, jak chciała. Dopiero jakby dzisiaj do nas docierają, jak właściwie żyła Konopnicka. Konopnicka, która była poza swoimi zdolnościami pisarskimi, literackimi, to była kobieta, która miała niesamowity łeb do interesów. I dzięki temu, że ona potrafiła utrzymać siebie i swoją gromadę dzieci, to, jakby się jej nikt nie wtrącał w życie prywatne. No i dopiero dzisiaj się mówi, o, ta kobieta, która napisała Rotę, to ona była właściwie w związku z kobietą? Tak? I o tym się nawet dzisiaj po cichu mówi. Tak samo jak się po cichu mówi o kwestiach wyborów życiowych naszych pisarzy kluczowych, a także o pewnych skandalach obyczajowych, które w ich życiu się wydarzały. To są bardzo ciekawe rzeczy. Dzieciaki, uczniowie czy studenci o tym z wypiekami na twarzy czasami czytają, jak sobie wówczas się prowadzili pisarze i pisarki. Ale kwestie obyczajowe, inaczej na nie patrzono kiedyś, inaczej na nie się patrzy dzisiaj. To wszystko było także związane z pozycją społeczną. Ci, którzy byli na szczycie drabiny społecznej, mieli większe prawa do wszystkiego i oni mogli żyć w sposób absolutnie amoralny, bo ich pewna moralność nie dotyczyła. Dlatego nie mówię, że żyli w sposób niemoralny, ale amoralny, bo pewne kwestie były dozwolone na szczycie drabiny społecznej, a na dole drabiny społecznej absolutnie nie. To są fantastyczne rzeczy, które my czasami wyciągamy rzeczywiście z literatury, kiedy czytamy coś poza tymi oficjalnymi lekturami ze spisu lektur dla dzieci i dla młodzieży. I jak się mnie studenci pytali, dlaczego właściwie czytamy fraszki Kochanowskiego, a nie figliki Reja, to mówiłam, poczytajcie figliki Reja, będziecie wiedzieli, dlaczego dzisiaj ich nie czytamy i dlaczego ich nie ma w lekturach. I podobnie jest z tym, jak oceniamy życie pisarzy i co sobie wyciągamy z ich biografii czy z ich twórczości, co jest dla nas dzisiaj cenne. To, czym my żyjemy, jakimi tematami dzisiaj, co dla nas jest istotne, to pod tym kątem także wybieramy lektury z czasów przeszłych, więc też możemy na nie popatrzeć w sposób zupełnie odmienny, bo Dziwne losy Jane Eyre, o którym mówiłam, są dla nas dzisiaj romansem pomiędzy młodą kobietą i starszym mężczyzną. I ona przejmuje opiekę zarówno nad jego dziećmi, jak i nad nim samym, bo on staje się osobą niewidomą, tak? My dzisiaj na pewne lektury albo ich już w ogóle nie czytamy, albo interpretujemy je zupełnie inaczej ze względu na dzisiejszy kontekst kulturowy, a kiedyś one znaczyły coś zupełnie innego i były inaczej pisane i po co innego powstały. To są historie, które dobrze byłoby, żebyśmy dzisiaj o nich pamiętali i czytali na nowo, bo one pokazują, jaki był ten punkt wyjścia przed 1918 rokiem i co się zmieniło w naszym życiu, że jesteśmy dzisiaj w 2018 roku i żebyśmy też pamiętały, my jako kobiety, że do pewnych niedobrych praktyk, zwyczajów i praw społecznych, czy antypraw, czy niepraw, możemy ciągle wrócić.
Dziękuję za rozmowę, mówiła doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni Anita Kucharska-Dziedzic.
Dziękuję Państwu serdecznie.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Uczniowie Zielonogórskiego Ekonomika korzystają z zagranicznych praktyk. Ta szkoła, jako jedna z nielicznych, może pochwalić się szeroką ofertą zagranicznych praktyk i staży zawodowych. Hiszpania, Szanghaj, Wyspy Kanaryjskie, a także Niemcy to tylko część kierunków, które wybiera młodzież. Zofia Popielecka o szczegóły zapytała dyrektora CKUiZ Barbarę Bogacz-Szczepańską.
Od zawsze realizujemy projekty unijne, to taki nasz znak rozpoznawczy. Robimy wszystko, aby nasza młodzież mogła zdobywać doświadczenia nie tylko na praktykach, czy w trakcie wymian z młodzieżą z innych krajów tutaj u nas w szkole, ale również, aby mogła wyjeżdżać. I młodzież naszej szkoły naprawdę bardzo, bardzo dużo jeździ. W tym roku na przykład uczniowie wyjechali do Hiszpanii na dwutygodniowe praktyki. Za chwilę następna grupa wyjeżdża do Hiszpanii, wyjeżdżają do Niemiec, do Paderborn, ale również do Jeny, do Bremenhaven. Ze szkołami w tych miastach realizujemy w ramach Erasmusa Plus wiele bardzo interesujących projektów, które oczywiście są nie tylko spotkaniami, ale zawierają również wiele wartościowych treści, wymiana doświadczeń, poznawanie krajów. Nasi uczniowie patrzą, jak uczą się w innych krajach. Myślę, że bardzo interesujące są również praktyki realizowane w promach pływających do Skandynawii, w Grecji, we Włoszech. Mamy również absolwentów, którzy wyjechali na roczne staże do Szanghaju. Te są szczególnie interesujące, ponieważ przez 3 miesiące uczęszczali tam na uniwersytet, zdobywali wiedzę, a później pracowali w hotelach. Także tych możliwości w szkole jest naprawdę bardzo dużo. Realizujemy niezwykle ciekawy projekt razem ze szkołą w Hiszpanii i w Niemczech. Romeo i Julia idą do szkoły, będą to sztuki teatralne, wystawiane w języku angielskim, w teatrach. we wszystkich miastach partnerskich, ale również nauczyciele mają szansę w ramach projektu unijnego wyjechać na dwutygodniowe staże do różnych krajów Europy i tam pogłębiać swoją wiedzę i taką krajoznawczą, a przede wszystkim umiejętność posługiwania się językami obcymi.
Podejrzewam, że z każdym rokiem pojawia się coraz więcej zainteresowanych ze względu na to, co mogą zyskać poprzez taki wyjazd.
Oczywiście to także wymaga bardzo dużo pracy od nauczycieli. Na obecne 2 lata pozyskaliśmy ponad 1 000 000 zł, to naprawdę dużo, ale te projekty trzeba napisać, rozliczyć, to wszystko robimy sami, ale jednocześnie otwieramy takie możliwości, dajemy szansę uczniom na to, aby ta nauka była ciekawsza, aby to nie tylko ta codzienność w szkole, tablica, ławka, mimo że szkoła jest naprawdę bardzo nowoczesna, również dzięki projektom unijnym. Otworzyliśmy nowe pracownie, doskonale wyposażone, ale aby młodzież mogła również poszerzyć swoje horyzonty i poczuć się dobrze w Europie po prostu, bo myślę, że to jest najważniejsze i to jest podstawa, aby młodzież dobrze czuła się wszędzie w Europie i nie tylko.
Nazywam się Agata Ast, jestem wicedyrektorem do spraw szkolenia praktycznego w Ekonomiku. Oczywiście tu przede wszystkim kłania się znajomość języka obcego. Musi być chociażby na poziomie takim komunikatywnym, a jeżeli tego nie ma, to chociaż odwaga w mówieniu. Jeżeli nie ma tej odwagi w mówieniu, to niestety taki uczeń nie ma szans, bo po prostu w ogóle się nie będzie odzywał, a takie przypadki też mieliśmy. Gdy się mówi o wyjeździe, to oni bardzo chętnie, gdy zbliża się termin, zaczynają się wycofywać, bo jednak muszą wyjechać poza miejsce zamieszkania, nie będą z rodzicami, bardzo często są pozostawieni tylko samym sobą, bo jeżeli mamy projekt unijny, no to tam opiekunowie są, ale jeżeli ja nawiązuję współpracę z pracodawcami w całej Europie, no to wtedy uczeń sam wyjeżdża i sam musi sobie poradzić i to jest dla nich bardzo takie stresogenne. Jeżeli rozmawiam z uczniem, gdzie był ostatnio, gdzie wyjeżdżał poza Zieloną Górę i mówi, że w podstawówce był we Wrocławiu na wycieczce i to jest wszystko, a ja teraz mówię do niego, że ma wsiąść w autobus, pojechać do Berlina i z Berlina wystartować, wylądować na Krecie i tam ktoś go odbierze, to proszę sobie wyobrazić, jakie jest przerażenie. Ale są uczniowie, którzy się odważają i lecą.
Jak zmieniają się te osoby, które później z takich praktyk, z takiego stażu wracają do szkoły?
Przede wszystkim są bardzo zadowoleni. To na pewno. I widać tą zmianę na ich twarzach. Naprawdę. Oni są wtedy tacy otwarci, niczego się już nie boją, pytają o kolejne wyjazdy. Mamy takie doświadczenie, że jeżeli to, co przed chwilą opowiadałam, praktycznie zmuszałam tego ucznia, mówię, jedź, odważy się, to jak pojedzie mi raz, na przykład na promy, bo mamy też praktyki na promach żeglugi śródmorskiej, to potem okazuje się, że pomimo tego, że w cyklu kształcenia ma 2 praktyki, on jest na 5-6, bo łapie wszystko, co jest poza programem. To on jeszcze w wakacje chętnie tu pojedzie, to jeszcze pojedzie, skorzysta może z tego, a może jako absolwent jeszcze może, żebym go gdzieś tam wysłała. To oczywiście jest uzależnione, jaki to jest program, z czego my tu korzystamy. Jeżeli jest to projekt unijny, to w ramach którego na przykład teraz realizujemy ten wyjazd do Hiszpanii z poweru, to wtedy jadą opiekunowie. Jadą opiekunowie z naszej szkoły, a w każdym przedsiębiorstwie jest taki mentor, opiekun, który się zajmuje z ramienia tego przedsiębiorstwa. Natomiast tak jak uczniowie jadą poza programem, to wtedy pracodawca deleguje jakiegoś opiekuna. Natomiast nie ma opiekuna z naszej szkoły. On tam sam musi się odnaleźć. Ma zapewniony nocleg, ma zapewnione wyżywienie, wie gdzie ma pracować. Natomiast sam ten dojazd i tam pobyt uczeń sobie radzi i opiekuje się nim osoba delegowana, ale tylko w czasie godzin pracy oczywiście.
Powiedziała Pani o znajomości języka, ale jakie są jeszcze inne predyspozycje, które powinien posiadać taki uczeń, który wyjeżdża za granicę praktyki?
No na pewno umiejętności interpersonalne. To jest podstawa, bo przyjeżdżają do innego kraju, jest inna kultura, wchodzą w środowisko pracy, którego nie znają i muszą się tam odnaleźć. Tutaj te cechy, ta otwartość, chęć komunikowania się z ludźmi, przyjazne nastawienie jest niezbędne. Jeżeli człowiek jest zamknięty, boi się, nie odzywa, ma pewne blokady, będzie mu bardzo ciężko wtedy.
Nazywam się Julia Sądkiewicz, jestem w klasie maturalnej. Pierwsza decyzja tak naprawdę była dosyć spontaniczna. Kiedy usłyszałam, że mogę wyjechać, od razu się zgodziłam, kiedy była taka możliwość. I właśnie to był wyjazd do Niemiec. I tam nie zajmowałam się moim kierunkiem, bo jestem na hotelarstwie, tylko byłam na logistyce. Następny był do Austrii, tam już pracowałam w hotelu. Wspominam bardzo dobrze, też się dużo nauczałam niemieckiego przez to, bo ja praktycznie w ogóle po niemiecku nie rozmawiałam, a przez ten wyjazd bardzo dużo też rozumiem.
Wiktoria Hańska, jestem absolwentką ekonomika na techniku hotelarskim. Wyjechałam do Chin, do Szanghaju, programem Doing Hospital in China, który nawiązał kontakt ze szkołą naszą. Przez 3 miesiące uczyłam się na Uniwersytecie Szanghajskim. Uczyłam się języka chińskiego, kultury chińskiej i zarządzania w hotelarstwie.
Patryk Pawlas. Najważniejsze, co wyniosłem z tego wyjazdu, no to właśnie doświadczenie międzynarodowe, które zabiega spotyka bardzo dużo osób i nie każdy ma takie możliwości. Same poznanie ludzi i kultur jest bardzo przyjemnym przeżyciem i wyjątkowym.
Kacper Zubczyński, chodzę do trzeciej klasy. Byłem w Hiszpanii na praktykach. Po pierwsze, nauczyłem się dużo nowych rzeczy. Mam doświadczenie międzynarodowe i po prostu wszedłem sam w życie, że musiałem sam pracować. To jest dla nas bardzo wielka możliwość na przyszłość.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
W galerii na mansardzie w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie odbył się wernisaż na cztery łapy. Wystawa nosi tytuł Reksio, Burek i inni. Prace namalowały dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury. Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie od lat organizuje tego typu wystawy. Ekspozycje cieszą się bardzo dużą popularnością i wzbudzają zainteresowanie zarówno dzieci, jak i dorosłych. O czym przekonała się Izabela Patek.
Jesteśmy w galerii na mansardzie. Ta galeria mieści się w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Łokietka.
Hanna Ciepiela z Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie.
Od 5 lat właśnie tą galerią opiekuje się biblioteka, chociaż galeria ma dłuższą historię, bo jest ponad 20 lat w tym budynku. I w tej naszej właśnie galerii na mansardzie organizujemy co roku kilka wystaw związanych tematycznie z bajkami, z postaciami z bajek, zwierzętami, czyli takimi bohaterami bajek i bohaterami, które dobrze się maluje po prostu. I teraz właśnie otworzyliśmy wystawę poświęconą psom. W tamtym roku mieliśmy poświęconą kotom, a teraz poświęconą psom. I wszystkie prace dzieci namalowały z Młodzieżowego Domu Kultury.
Te prace są takie specyficzne, są w bardzo dużym formacie i to są prace zbiorowe.
Tak, bo takie było też założenie.
Danuta Łubińska, kierownik pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie.
Ponieważ my się cieszymy tutaj na współpracę z galerią na mansardzie, ponieważ w Gorzowie jest tak mało takich miejsc, gdzie możemy prezentować pracę dzieci i młodzieży, więc to jest miejsce takie bardzo fajne. Cieszymy się zawsze na propozycje ze strony tutaj biblioteki. Prace są na takim formacie, ponieważ to są prace, jak pani już zauważyła, zbiorowe. Czyli format jest taki okazały, 70 na 100 i miały też charakter taki integracyjny. Czyli taką jedną pracę tworzyła albo jedna grupa, albo ewentualnie dwie grupy, w zależności od tego, jaka była liczebna. Wykonane zostały w technice kolażu, czyli każde dziecko wykonywało postać psa według swojego jakiegoś tam pomysłu, czy bajkową, czy baśniową. Wycinane były te pieski, a potem już przyklejane na tą dużą kartkę i potem było dorysowywane i domalowywane tło. Przedział wieku też jest spory, bo w nim wzięły udział grupy i młodsze, czyli mamy tutaj dzieci, które mają i 5, 6, 7 lat, ale też i starsze. Najstarsze zauważyłam chyba 13-letnie od pani Małgosi osoby, czyli to już taka młodzież. Ale myślę, że prace są naprawdę ciekawe, barwne, kolorowe, wesołe i cieszą oko.
Jak dzieci podeszły do tego zadania?
Dzieci kochają zwierzęta, w szczególności psy i koty.
Małgorzata Caus-Jarno, instruktor pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie.
Także bardzo, bardzo chętnie tworzyły te pieski własne, czyli jakieś wspomnienia, jakiego pieska się miało, jak ten piesek wyglądał. Przy okazji historii opowiadały o pieskach. Także z dużym zapałem i naprawdę z zaangażowaniem i z radością rysowały i malowały pieski.
Franek, kogo ty namalowałeś?
Ja namalowałem swojego psa, który jest w domu, został sam.
Jak ma na imię?
Luna, kundelek.
I sympatyczny to piesek?
Tak, lubi się bawić bardzo, lubi też lizać i patyki gonić.
Jak go przedstawiłeś?
Biały, brązowe łaty i kropki jeszcze takie brązowe.
I sympatyczny?
Tak.
Ada, kogo ty namalowałaś?
Ja namalowałam swojego wymarzonego pieska, którego bym bardzo chciała.
Ojej, to ty nie masz psa? Jak ten wymarzony pies wygląda?
Bym chciała mieć kundelka, takiego zwykłego, ze schroniska. Chciałabym, żeby był brązowy. No i takie jakieś plamki, żeby miał. Mi to by było obojętnie, czy miałby być duży, czy mały.
Czego uczy właśnie tworzenie takich wystaw, tworzenie takich prac? Co daje dzieciom, jeśli chodzi o ich rozwój i plastyczny, i umysłowy, i edukacyjny? Jak pani widzą realizację tych zadań?
Przede wszystkim rozwijają wyobraźnię. Tutaj dziewczynka wspomniała, że z wyobraźni tworzyła sobie obraz tego psa. uczą takie działania kreatywności, pewnej samodzielności, ponieważ nauczyciel był tutaj takim doradcą, gdzieś tam troszeczkę z boku. Kierował tą pracą, ale bardzo dyskretnie. Tutaj same dzieci decydowały, czy jakie akcesoria pojawią się przy tych pieskach, czy one będą w pomieszczeniach, czy będą gdzieś tam w domu, czy będzie miseczka. I myśmy uczestniczyli w tych fajnych takich dyskusjach, gdzie oni sobie tworzyli te poszczególne też jakieś tam dodatkowe rzeczy. Poza tym to dzisiejsze spotkanie mnie bardzo cieszy jako kierownika pracowni plastycznej, ale myślę, że nie tylko, ponieważ dopisała też frekwencja. Tak w dzisiejszych czasach troszeczkę gorzej jest z frekwencją na tego rodzaju wydarzeniach.
Jak pani patrzy na pracę swojej córki, na jej zainteresowania? Jakie wrażenie te wielkie obrazy robią na pani?
Bardzo pozytywne wrażenia robią te obrazy.
Mama Hani.
Też zauważyłam, że wiekowo czasami te dzieciaczki są takie malutkie, 8-9 lat, a te pieski są tak bardzo ładnie namalowane.
Jak pan patrzy na dzieło syna? Jakie wrażenie robią te prace?
Rewelacyjne są, po prostu przepiękne. Nie tylko Franka, bo Franka oczywiście jak najbardziej, ale cała reszta jest przepiękna.
Tato Franka.
Uczymy się od dzieciaków wyobraźni, bo tej nam troszeczkę jako dorosłym brakuje. Dzieciaki zupełnie inaczej to postrzegają. Przepiękne, przepiękne obrazy psów, które fruwają, latają, gdzieś biegają za patykami, coś pięknego.
Też jestem bardzo dumna, no i że tak te obrazy pięknie wyszły.
Mama Ady.
Ta wyobraźnia i pomysłowość jest taka różnorodna, kolorowa. Jestem bardzo szczęśliwa.
Wystawę można oglądać przez miesiąc w galerii na mansardzie. W kolejnym wydaniu audycji, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, spotkam się z Państwem za tydzień. Już dzisiaj zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.